Witamy słuchaczy obu naszych stacji. Moim rozmówcą jest były wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pułkownik Maciej Matysiak, ekspert Fundacji StratPoints, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Więcej informacji na pana temat zamieściłem w moim tekście na rmf24.pl. Jak pan słyszał, alarmujemy o wrogich rosyjskich akcjach i na Morzu Północnym, i Bałtyku. Mówimy o groźbie sabotażu. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada dowiedział się, jak słyszeliśmy przed chwilą, że polskie służby to monitorują, mówią o potencjalnym zagrożeniu. Proszę nam wyjaśnić, jak to według pana jest groźne dla nas?
Jak widzieliśmy, na Morzu Bałtyckim potrafi być bardzo groźne, szczególnie gdy widzieliśmy dość spektakularne akty sabotażu, do dziś niepotwierdzone przez kogo dokonane, jeżeli chodzi o rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Tak? Tutaj ta sprawa była bardzo mocno podnoszona i wszystkim zapaliła się czerwona lampka, że przecież to nie są jedyne linie przesyłowe, na które można oddziaływać. Poza tym, tak jak pan wspomniał, czy było wspomniane na antenie, ta infrastruktura krytyczna po stronie polskiej jest dla nas bardzo istotna i kluczowa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i wspomniane tutaj chociażby gazoport w Świnoujściu. Tych instalacji jest oczywiście więcej, bo to są instalacje portowe, jak było wspomniane, linie przesyłowe, w tym Baltic Pipe, która jest odnogą rurociągu zachodniego. Więc tak, tych instalacji jest sporo, a rozpoznanie Rosjanie prowadzą i prowadzić będą na Bałtyku, tak jak to zawsze robili.
No właśnie, bo tak się zastanawiam, bo od dawna wiadomo, że siły Putina są aktywne na Bałtyku czy na Morzu Północnym. Ciągle słyszymy o jakichś nowych incydentach. Na czym polega ten nowy front?
Znaczy, tutaj nie ma nowego frontu. Nowy front możemy traktować tylko ze względu w kontekście oczywiście konfliktu i inwazji rosyjskiej na Ukrainie, gdzie ta aktywność rosyjska w kontekście kraju flanki wschodniej także jest bardzo duża, ale także aktywność krajów natowskich zabezpieczających działania jest bardzo duża i na lądzie, i w powietrzu, i także na morzu. Tutaj dodałbym też pod powierzchnią morza, bo mamy działanie rosyjskiej floty bałtyckiej także w zakresie okrętów podwodnych i tutaj współdziałanie z państwami bałtyckimi, szczególnie ze Szwecją, jest bardzo istotne, jako że Szwedzi dość dobrze monitorują działania floty bałtyckiej i prowadzą takie działania na bieżąco.
Polskie służby, jak słyszymy, monitorują te wrogie ruchy rosyjskich statków, rosyjskich okrętów. Pan jest byłym wiceszefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ale działa pan w Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Wy analizujecie jakoś szczególnie tę sprawę?
Tak,
krótko proszę odpowiedzieć, bo rozwiniemy temat jeszcze w dalszej części.
Mamy w składzie ekspertów byłego żołnierza marynarki wojennej, pana Konradmirała Mordela, który się koncentruje na tych sprawach. Jak mówimy o monitoringu, to tutaj kluczowym jest ze strony militarnej działanie chociażby Centrum Operacji Morskiej, która monitoruje tą sytuację, wymieniając się informacjami chociażby ze Strażą Graniczną, czy innymi podmiotami.
To będzie w centrum naszego tutaj spojrzenia cały czas, ale ciąg dalszy rozmowy z pułkownikiem Maciejem Matysiakiem wyłącznie w internetowym radiu. W RMF24 zapytam o inne fronty wojny, i tej gorącej w Ukrainie, i tej zimnej na całym świecie. Polecam naszą stronę i aplikację RMF On i zachęcam oczywiście do słuchania. Bogdan Zalewski. Panie pułkowniku, będziemy mogli przeczytać wasz raport StratPoints na ten temat?
Ja akurat nie partycypuję, więc nie wiem, na jakim jest etapie koncentracja na sprawach morskich, ale generalnie tak, publikujemy na stronach fundacji raporty związane z bezpieczeństwem. Głównie koncentrowaliśmy się do czasu konfliktu na Ukrainie z tym bezpieczeństwem cybernetycznym w tym zakresie, bo te zagrożenia były kluczowe. Ale tak, tutaj mamy kilka raportów, które mówią o sytuacji bezpieczeństwa w ogóle. Chociażby o zagrożeniu inżynieryjnym, mówimy o dostawach sprzętu, zresztą na łamach Państwa Radia czy innych mediów wypowiadamy się w tym temacie. Takie wypowiedzi widzimy ze strony generała Urzańskiego i większości ekspertów, w tym lotniczych, także pana generała Reichela, pana generała Drewniaka.
To jest tak ogólnie, to jest taki ogólny zarys państwa pracy. Ja chciałbym tak, żebyśmy tak teraz, a vista zupełnie, bez przygotowania, przeanalizowali pewien news, dobrze? Bo tutaj mamy taką aktualną sytuację, pan mówi o zagrożeniu tych właśnie sieci energetycznych. No i proszę bardzo, mamy wczoraj po południu doszło do awarii kabla energetycznego łączącego zachodnie wybrzeże Finlandii ze wschodnim wybrzeżem Szwecji. Linia nie przesyła prądu, tak to przekazał fiński operator sieci energetycznej. No i właśnie, jak to potraktować? Jak pan słyszy o takim zdarzeniu, jak pan czytał o takim zdarzeniu, to jaka jest pana pierwsza reakcja? Mówił pan o zapaleniu się czerwonej lampki. Zapala się panu?
Tak, jak najbardziej. Ta lampka zapala się nie tylko na tą ostatnią informację. Widzieliśmy takich informacji więcej, chociażby sabotowanie do dzisiaj niewyjaśnione przez kogo, przecięcia linii światłowodowych, co spowodowało duże problemy w zarządzaniu komunikacją kolejową w Niemczech chociażby.
Więc, tak, to nie tylko na morzu, prawda?
Tak, to nie tylko na morzu, to jest także na lądzie. Cała infrastruktura krytyczna, bo to są linie energetyczne, to są linie przesyłowe, gazociągi, rurociągi, to są linie kolejowe. Widzieliśmy w Polsce też ujęcie grupy agentów szpiegów tak działających na rzecz Rosji, która rozmieszczała kamery
monitorujące na Lubelszczyźnie, tak.
Ruch kolejowy wzdłuż południowej części Polski. Także te działania są prowadzone i każdy element, który może wyglądać nawet na wypadek, przypadkowe zdarzenie, należy zbadać pod kątem, czy nie było tam celowego działania ludzkiego, a jeżeli celowego, jakie były motywy, bo czasami to celowe działanie ludzkie wynika z różnych motywacji, z głupoty, z jakichś działań wewnętrznych, a my
albo
Polsce...
z sabotażu, z dywersji, prawda? No właśnie, mamy takie przykłady. W ubiegłym roku w norweskim archipelagu Svalbard odcięto kabel do komunikacji, w październiku prądu zostały pozbawione Wyspy Szetlandzkie. No i tych incydentów jest coraz więcej.
Tak, w Czechach widzieliśmy nawet zaangażowanie rosyjskie, gdzie w powietrze wyleciały zakłady zbrojeniowe, amunicyjne. Tak? Tutaj potwierdzona jest działalność rosyjska, jak także działania sabotażowe chociażby w Czarnogórze, czyli na Bałkanach. Zresztą oficera służb rosyjskich wojskowych specjalnych, wywiadu wojskowego, którego my wydaliliśmy na skutek sprawy szpiegowskiej, którą rozwiązaliśmy w 2015 roku, bo tenże oficer brał udział w tych działaniach sabotażowych. Więc to nie jest oderwane od rzeczywistości. Tutaj wymiana informacyjna jest bardzo potrzebna pomiędzy państwami sojuszniczymi, natowskimi i Unii Europejskiej, bo my w przestrzeni medialnej bardziej koncentrujemy się na naszych sprawach wewnętrznych, polskich. Tak. Mniej mamy tych informacji, one się mniej przebijają z pozostałych krajów europejskich.
No ale sytuacja w kraju naszych słuchaczy na pewno najbardziej interesuje, bo to jest dla nas bezpośrednie zagrożenie, czy potencjalne zagrożenie. Ja przywołam kolejny tutaj przykład, bo takie są działania związane z bezpieczeństwem naszego kraju. Od tygodnia obowiązuje wydany zakaz przebywania w odległości do 200 metrów wokół terminalu LNG w Świnoujściu. To jest dobry ruch w tym kontekście? Jak pan to ocenia?
Jak najbardziej dobry. On wynika, wydaje się właśnie z tych informacji, które uzyskano po ujęciu tej dziewiątki szpiegów rosyjskich. Natomiast przypominam też, że mamy problem trochę z zarządzaniem kryzysowym, sytuacji nadzwyczajnych. Sprawa tak zwanych nurków szukających bursztynu w Zatoce Gdańskiej. Tak? Zbadanie takich spraw powinno być dogłębne pod każdym kątem. Bo tych spraw jest coraz więcej. Tak jak pan sam podaje przykłady, one się mnożą. I one się nie mnożą dlatego, z tego powodu, że mamy aktywną działalność między innymi rosyjskich służb wywiadowczych na terenie Polski. Polska jest obecnie kluczowym krajem, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Przez nasz kraj przebiegają w większości szlaki komunikacyjne, zaopatrzenia, logistyki, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie.
Panie pułkowniku, już się pojawił taki krytyczny element w pana ocenie obecnych działań służb za rządów Zjednoczonej Prawicy. Pan jest przedstawicielem fundacji StratPoints, założył ją generał Mirosław Różański, doradzający Szymonowi Hołowni, liderowi Polski 2050. Jak w waszej fundacji związanej z opozycją ocenia się dbałość teraz służb o bezpieczeństwo kraju pod rządami obecnej władzy? Tak w punktach. Najpierw może na plus, potem na minus.
Tak, to znaczy ja nie wypowiadam się w kontekście politycznym, jestem ekspertem fundacji i to nie fundacja działa na rzecz Szymona, tylko pan generał Różański. Bardzo oddzielamy tę kwestię, jesteśmy fundacją, ciałem niezależnym.
Tak, to więc stawiamy tutaj grubą kreskę, tak, oczywiście, tak, ale że tak powiem, jeśli chodzi o faktografię, no może pan jakieś opinie tutaj sformułować na naszej antenie.
Tak, więc w kontekście bezpieczeństwa jak najbardziej na plus. Przede wszystkim zaliczyłbym działania służb i bardzo kibicuję, szczególnie mojej byłej służbie, w działaniach, które prowadzą, czyli uaktywnianie się w zakresie ujawniania właśnie działań wrogich Polsce. Widzieliśmy sporo już tych sytuacji, ujęcie chociażby Tomasza L. w Warszawie, czyli szpiega rosyjskiego. Widzieliśmy dziewiątkę ujętą, mieliśmy kilka jeszcze elementów ujawnianych działań rosyjskich.
Czyli służby są skuteczne w tym wymiarze, a te minusy?
Są skuteczne, aczkolwiek uważam, że ta skuteczność powinna być o wiele większa, bo w takim okresie gorącym, który mamy teraz, ta liczba ujawnionych aktów działań rosyjskich powinna być o wiele większa, bo tak się dzieje. Po drugie, na minus zaliczyłbym bardzo kiepską komunikację społeczną. Widzieliśmy to chociażby w sytuacji eksplozji rakiet, które zdarzyły się w Przewodowie i tragiczna sytuacja śmierci dwóch osób. To zarządzanie kryzysowe teraz jest bardzo ważne.
Te przewody z Przewodowa nie zadziałały odpowiednio, tak?
Absolutnie nie zadziałały. Więcej dowiedzieliśmy się ze źródeł zewnętrznych, w tym amerykańskich. Polskie oficjalne organy milczały przez wiele godzin. Więc tutaj uważam, jest bardzo dużo do zrobienia i bardzo dużo w zakresie profilaktyki, takiej bieżącej. Nie ćwiczenia na pokaz, tylko realne działanie, które powinno się przekładać faktycznie w ujmowaniu, ujawnianiu i likwidowaniu zagrożenia bezpośredniego, czyli działania tej agentury rosyjskiej, która na pewno działa.
Czyli te akcje pod kryptonimem Wolfram23, to nie jest to, o co chodzi tak naprawdę w kwestii bezpieczeństwa?
Przepraszam, że to powiem, ale przekop Mierzei Wiślanej naprawdę mimo komunikatów oficjalnych nie ma znaczenia strategicznego dla Polski. To jest typowe działanie pod publikę. Absolutnie koncentrowałbym się na działaniach na południowym wschodzie Polski, bo tam działania rosyjskie na pewno się mocniej koncentrują, jeżeli chodzi o transport na Ukrainę.
A działania w miastach, które obserwowaliśmy ostatnio?
Rozumiem cykliczność i planowanie takich działań, bo mówimy o ćwiczeniach antyterrorystycznych. One są jak najbardziej na miejscu. Trudno mi coś powiedzieć na temat skuteczności tych ćwiczeń. Z reguły ćwiczenia powinny szukać błędów, a nie być ukierunkowane tylko na ogłoszenie sukcesu, że to ma ładnie wyglądać medialnie. Każde ćwiczenie.
A ja zapytam może o ten sukces Ukraińców w wojnie obronnej z Rosją, dobrze? Bo mamy czwartek, 20 kwietnia 2023. To jest, przypomnę, 421 dzień zmagań Ukraińców z tym agresorem okrutnym. Pana zdaniem, jak długo będziemy odliczać dni?
Ale do końca wojny?
Do końca wojny takiej, żeby to się skończyło sukcesem Ukrainy i wolnego świata.
Ja uważam, że bardzo długo nie będziemy mieli takiego czasu. Wskazuje na to kilka czynników. Po pierwsze, długotrwałość konfliktu, który ma miejsce od 2014 roku. Przez 8 lat Ukraińcom nie udało się odzyskać Donbasu. Był to konflikt zamrożony i Rosja dąży do zamrożenia konfliktu i utrzymania w status quo, utrzymania terenów zajętych na Ukrainie jak najdłużej.
No Jens Stoltenberg się wczoraj wypowiedział w Brukseli, szef NATO, że Władimir Putin myśli, że weźmie Ukraińców i Zachód na przeczekanie. Trzeba mu udowodnić, że się myli. Jak to można udowodnić?
Tylko i wyłącznie wspierając maksymalnie logistycznie, zasobowo bronią, amunicją Ukrainy. Nie ma innego sposobu. Plus oczywiście działania polityczne, bo one się dzieją, widzimy. Tak? Widzimy nowy porządek świata kreujący się, jeżeli chodzi o dwie siły istotne, czyli Chiny i Stany Zjednoczone, wykorzystujące, szczególnie Chiny, konflikt na Ukrainie do swoich celów i szukające sojuszników czasami bardzo daleko. Więc Ukrainę trzeba wspierać bronią i amunicją, szczególnie amunicją. Bo inaczej Ukraina przegra. Tutaj potencjał rosyjski jest o wiele większy. Widzieliśmy chociażby i widzimy wysiłki rosyjskie ukierunkowane na wysyłanie coraz nowej ilości osób, żołnierzy na front.
I wczoraj usłyszeliśmy, panie pułkowniku, że na Ukrainę przybyły systemy przeciwrakietowe Patriot.
Tak.
Żołnierze ukraińscy opanowali systemy tak szybko, jak tylko mogli, tak powiedział Oleksij Reznikow, minister obrony Ukrainy. Jak to jest możliwe, że tak szybko opanowali ten sprzęt?
Dlatego, że motywacja jest bardzo wysoka, a system szkolenia skraca się do minimalnego poziomu, bo czas ma to kluczowe znaczenie i wyposażenie Ukraińców w skuteczne systemy broni, w tym przeciwlotnicze. Natomiast jeden system Patriot nie zmieni sytuacji na froncie, natomiast wzmocni bardzo istotnie obronę obiektową. Szczególnie w stosunku do tych rakiet i systemów napadu rosyjskiego, co do których Ukraińcy nie mieli siły oddziaływania, czyli chociażby rakiet Kalibr bądź rakiet manewrujących. To jest po raz pierwszy system, który będzie mógł być w boju sprawdzony. Czyli na Ukrainie sprawdzimy, jak system Patriot działa.
Natomiast ta wojna toczy się... Tak, przepraszam. Pan mówi o kluczowej sprawie, więc ja milknę.
Amunicji.
Amunicja to klucz. Mhm. A wątek cyberwojny z reżimem Moskwy, bo też taka, no, zaniepokoiła mnie pewna depesza. Instytucje handlowe w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej odnotowały gwałtowny wzrost ilości chipów i innych komponentów elektronicznych wysyłanych do Rosji przede wszystkim przez, uwaga, Armenię, Kazachstan i kilka innych krajów. No, pan wspomniał Chiny, ale widzimy, że tutaj ta koalicja proputinowska jest szersza. Pan jest ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa. Jak pan to ocenia? Czy da się to uszczelnić w ogóle, żeby te technologie wykorzystywane przez Rosjan w wojnie z Ukrainą nie docierały tam do tego reżimu putinowskiego?
Uważam, że można zmniejszyć strumień, ale nie da się go wykluczyć. Rosjanie będą szukali dróg obejścia i to są właśnie drogi obejścia, gdzie to embargo, sankcje będą omijane, a wymienione przez pana kraje są sferą wpływu i nawet sojuszu militarnego z Rosją. Więc te koneksje rosyjskie będą wykorzystywane. Rosja nie będzie stała z karabinem u nogi, czekając bezefektywnie na rozwój sytuacji. Oczywiście to jest typowe działanie między innymi wywiadu rosyjskiego, który szuka dróg obejścia.
No właśnie, bo my otaczamy Rosję, świat zachodu, wolny świat otacza Rosję takim kordonem, można powiedzieć, ale ten kordon jest trochę dziurawy. Ja mam wrażenie, jak czytam takie informacje, że on jest dziurawy jak durszlak.
On jest wyimaginowany w dużej części, bo jeżeli chodzi o dostawy sprzętu, który pan mówił, Rosjanie to omijają, aczkolwiek ten strumień jest mniejszy. Gdyby to nie było dolegliwe dla Rosji, to Rosja nie prowadziłaby takich działań. To jest też chociażby handel zasobami energetycznymi, ropą, gazem, które Rosja próbuje omijać, sprzedając ropę chociażby do Chin, do Indii. I Indie dystrybuują między innymi do krajów, które odbierają rosyjską ropę przez Indie. Więc tak, Rosja będzie to robiła i robi. Naszym zadaniem jest, tak jak pan powiedział, ten system uszczelniać i ten strumień zmniejszać, ale on absolutnie nie zniknie. Nie da się tak wielkiego kraju o takim potencjale odizolować w zupełności, absolutnie nie.
Pomówmy jeszcze o tym firewallu, że tak się wyrażę, tak metaforycznie, tej ochronie, cyberochronie, prawda? Bo tutaj też mnie zafascynowała pewna informacja. W stolicy Estonii, w Tallinie, właśnie rozgrywają się teraz największe na świecie ćwiczenia z cyberobrony. Uwaga, uwaga, zwracam się do naszych słuchaczy. Skupiają ponad 3000 specjalistów z 38 krajów. Na potrzeby ćwiczeń utworzono Cyber Range. To jest takie oparte na serwerze środowisko symulujące infrastrukturę krytyczną. No bardzo jestem ciekaw, co się za tym kryje i jak to się robi w Polsce, jak to się robi w państwa fundacji StratPoints.
Znaczy, ja mam doświadczenie współpracy, jeżeli chodzi o Estonię, bo kraje bałtyckie mają to doświadczenie najszersze. Infrastruktura tych krajów, między innymi Estonii...
Estonia jest w ogóle w czołówce, prawda? Zawsze była w awangardzie tej elektronicznej wersji naszego świata.
Tak, gdyż doświadczyła bezpośrednich ataków, cyberataków na infrastrukturę krytyczną, na system energetyczny i bankowy. Zresztą Litwa i Łotwa również. Dlatego Estonia szczególnie, ale też Litwini i Estończycy i Łotysze, przepraszam, podjęła bardzo silne działania zmierzające do uszczelnienia tego systemu, do udoskonalenia i stała się takim, szczególnie Estonia, ekspertem w tym zakresie. Dlatego jest takim kołem zamachowym, można powiedzieć, w Europie i w NATO takich działań. Dlatego u niej te ćwiczenia się odbywają na terenie czy inicjatywy Estonii.
A pan ma jakieś informacje o tym Cyber Range? Co to w ogóle jest?
Jest to ćwiczenie, które ma symulować ataki na infrastrukturę krytyczną w scenariuszu rzeczywistym, w oparciu o realne doświadczenia chociażby estońskie, aczkolwiek nie tylko, bo Amerykanie też doświadczyli cyberataków, chociażby i działań cyber ze strony Rosji w czasie kampanii wyborczych, tak? No to już są to słynne działania.
Poważne rzeczy, mogące wpłynąć nawet na wynik głosowania, tak?
Tak, zresztą one wpłynęły na wynik głosowania. Amerykanie to zdefiniowali jasno i wyraźnie. Zresztą wpłynęły też na wynik Brexitu, który skutecznie doprowadził do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
A ja, ja tak jeszcze praktycznie zapytam się, bo to mnie fascynuje i myślę, że naszych słuchaczy też, RMF24. Jak to się robi w ogóle? Jak przebiegają te ćwiczenia? Jak pan sobie to wyobraża?
Tutaj połączone są w sieć elementy osób, które w tych ośrodkach w Estonii, ale także w całej Europie przebywają i mają zakładany scenariusz i dochodzi do tak zwanego incydentu krytycznego, czyli zainfekowania bądź ataków typu DOS albo DDoS na infrastrukturę.
Czyli to się nie rozgrywa tylko w Tallinie. Tallin jest takim ośrodkiem jakby, takim tutaj zwornikiem całej tej, cyberakcji. Tak,
tak? W NATO ta sieć też tak wygląda, tak? Są administratorzy, piony bezpieczeństwa, które tym zarządzają i muszą podjąć reakcję. Muszą rozpoznać ten atak, zdefiniować go i podjąć działania, które mają zniwelować te działania realizowane przez potencjalnych hakerów bądź służby państwa. Aplikacyjne oczywiście, bo nikt nie definiuje tutaj scenariuszu jasno i wyraźnie Rosji, Chin czy tak zwanej strony trzeciej.
To się kryptonimizuje, tak?
Dokładnie. Tak jak na ćwiczeniach kinetycznych jest wymienione przeciwnik, na przykład Sojusz Północny czy Południowy i tak dalej, i tak dalej.
Jakieś fikcyjne nazwy oznaczające prawdziwe tutaj takie desygnaty.
Tak, czyli mamy dwie strony działania. Jedna atakuje, druga próbuje przeciwdziałać i potem patrzymy, gdzie te luki w systemie bezpieczeństwa są, ewentualnie gdzie system zarządzania tą informacją, czyli działaniem, działa lepiej albo gorzej.
A jak się przeciwdziała właśnie atakom hakerów, żeby oni się nie dostali do tego systemu w czasie tych ćwiczeń? Nie nazywajmy jakich hakerów.
Tak, przede wszystkim musi nastąpić wykrycie takich działań. Jeżeli ono następuje, potem identyfikacja, próba odcięcia, bo są to w zależności od typu ataku albo zidentyfikowanie tego przysłowiowego robaka infekcji i jego zniwelowanie, bądź usunięcie skutków ataku blokującego, czyli tego dostępowego, czyli denial of service, czyli odmowa służby, czyli blokowanie serwerów.
Tak.
I to blokowanie serwerów nastąpiło.
Tak. Mhm.
Tak, zapchanie, mówiąc kolokwialnie, i takie zapychanie następowało. W Polsce również strony poszczególnych ministerstw były blokowane atakami zmasowanymi, a właśnie Estonia, Litwa i Łotwa doświadczyły zablokowania systemu bankowego czy energetycznego. Czy kolejowego, bo tutaj chociażby Ukraina krótko przed inwazją była atakowana w systemie komunikacyjnym. Także to nie są opowieści wyimaginowane i te scenariusze bazują na realnych sytuacjach, które miały miejsce.
Ta rozmowa też nie była wyimaginowana. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Maciej Matysiak, pułkownik, były wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ale jak słyszymy, bardzo doświadczony także żołnierz, zwalczał szpiegostwo, terroryzm, korupcję, przestępczość zorganizowaną, skierowaną przeciwko polskim siłom zbrojnym, ale także brał udział w różnych misjach, między innymi, panie pułkowniku, na Bałkanach, prawda?
Tak, również w Iraku i w innych wielu miejscach, o których nie mogę wszystkim wobec powiedzieć.
Czyli milczenie. Tak. Reszta jest milczeniem. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. No i życzymy miłego
dnia. Dziękuję i pozdrawiam.
Kłaniamy się.